Na rozmowę w dobrym stylu zaprasza Lancerto, marka mody premium.
Twoja przebadana omega-3 od Expertia Naturals. Użyj kodu ROZMOWA i zdobądź 10% rabatu.
Turymanowski Live, witam Państwa serdecznie, a moim gościem jest Grzegorz Filarowski, biznesmen z Wrocławia, człowiek, który poświęcił kilka lat swojego życia, aby postawić przed sądem jednego z najgroźniejszych przestępców w Polsce. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Postawimy, proszę Państwa, dzisiaj w tej rozmowie kilka ważnych pytań. Po pierwsze, kim jest przestępca z Tindera? W jaki sposób Robert I. zdobywał zaufanie kobiet? Dlaczego, choć je szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił, przez lata pozostawał bezkarny? Jak to możliwe, że mimo dwóch wyroków skazujących mężczyzna wciąż przebywa na wolności? Jaką rolę odegrali w tej sprawie niemoralni policjanci i przekupni adwokaci? I wreszcie, czy pozostający na wolności Robert I. nadal może polować na kolejne ofiary? Gorąco Państwa zapraszam do komentowania naszej rozmowy. Bardzo proszę o komentarze, polubienia, udostępnienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Każdy Państwa komentarz jest na wagę złota. Każdy komentarz daje szansę na to, że ten wywiad poniesie się w sieci. A partnerami Rymanowski Live są Lancerto, polska marka mody premium, a także producent wysoko zmineralizowanej wody Cechini Muszyna. Mam kilka tytułów na sam początek, kilka określeń. Oszust, bestia, stalker, kat, predator. Które z tych określeń najlepiej pasują do Roberta I., człowieka, którego ściga pan od 2019 roku?
Wszystkie, bez wyjątku. W zależności od tego, jak sobie, w jakim kontekście tak naprawdę go postawimy i w jakim momencie go postawimy, to wszystkie pasują. Właściwie pod każdym bym się podpisał i niemalże każdy sam wypowiedziałem.
Czyli jest bestią, oszukuje, stalkuje, jest katem swoich ofiar, ale to najbardziej takie barwne określenie predator. Mhm. Pasuje do niego idealnie?
Tak, bo to był łowca. Łowił właściwie wszystko i to robił w taki sposób, żeby te ofiary, te osoby, które tak naprawdę wpadają w jego sidła, nawet nie zdawały sobie sprawy, że one właśnie są tą ofiarą i to wszystko, co się dzieje wokół tych ludzi, no jest po prostu czystym polowaniem.
Czuje się pan takim samotnym szeryfem, który załatwia sprawy za wymiar sprawiedliwości, który nie daje rady?
Mam takie alter ego, ludzie się z tego śmieją, bo z jednej strony historia jest ciekawa, bo zrodziła się w dzieciństwie, kiedy interesowałem się komiksami i Batmanem, więc może szeryfem nie, ale takim nocnym stróżem, takim, taką osobą, która chciałaby, żeby to trochę działało inaczej, bo moje wyobrażenie o sprawiedliwości właściwie stamtąd się brało, że jeżeli system zaczął zawodzić w tym mieście, w którym ten Batman się poruszał, no to ludzie brali po prostu pod postacią jakiegoś bohatera sprawy w swoje ręce. I tak tutaj niestety trochę było, że musiałem odwalić, mówiąc kolokwialnie, robotę za policję.
Robert I., mimo dwóch wyroków skazujących, będziemy o tym mówić, wciąż przebywa na wolności. Nie boi się pan jego zemsty?
No, to jest sytuacja bardzo trudna. Nie da się na to zero-jedynkowo odpowiedzieć, bo o ile jego oczy są skierowane ku mnie i prawdopodobieństwo, że będzie we mnie uderzał, jest wysokie, więc obawa o siebie jest duża. Tylko należy zwrócić uwagę, że osób tak naprawdę, które, przed którymi ja stoję, które są również jego ofiarami, jest wiele. Więc ja nie wiem, o kogo ja się bardziej boję. Czy o moją byłą żonę, czy o moje dzieci, czy o własny los, czy o jego synów paradoksalnie, których też muszę w jakiś tam sposób zabezpieczać, czy o jego byłą partnerkę i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę mi się ten lęk rozłożył i to nie jest tak, że jestem nie wiadomo jak odważnym człowiekiem, w sensie takim, że jestem wariatem, który niczego się nie lęka, bo tak nie jest, ale odpowiednio sobie to pozabezpieczałem, więc można powiedzieć, że w tej całej układance nie jestem sam.
Śpi pan z klamką pod poduszką?
Nie mam broni palnej jeszcze. Ten proces jest w mojej głowie i pewnie nie pan to się zmieni.
Czy można powiedzieć, że pan ze zwierzyny, którą chciał ktoś upolować, stał się sam myśliwym?
Tak. Tak, chociaż ja nie poluję dla samego trofeum, bo wydaje mi się, że Robert i jego pomocnicy robili to dla osobistych korzyści. Ja raczej tego nie robię, bo po pierwsze, pomimo tego, że ten człowiek okradł wiele osób, zgubił, zniszczył te wszystkie rzeczy, o których pan wspomniał, to ja od niego nic nie wydobędę. Nawet jako ten łowca, który chciałby coś zdobyć, to trofeum będzie żadne. Nie sprawi, że będę się czuł lepiej. Być może jedynym trofeum, które widzę w tym polowaniu, jeśli tak to mamy nazwać, to być może uda się coś zmienić w Polsce. W sensie też w mentalu ludzi, bo on jest jeszcze w dalszym ciągu dziwny. Być może trochę policjantów uda się wyprostować, dać im trochę... wlać w ich serce trochę więcej empatii, jeśli można, a w niektórych miejscach włączyć... Ja to kiedyś powiedziałem, że przestępstwo stalkingu, który leży u podstaw całej tej sprawy, takiego nękania, grożenia, szantażowania, które wydaje się być trywializowane, jeszcze w dobie internetu tym bardziej, bo hejt jest gdzieś na styku tych obszarów, to wydaje mi się, że ono... jeszcze bardziej, nawet z punktu widzenia policji, teraz się skomplikuje, bo mamy AI, nie wiadomo, co jest dowodem, więc wiele spraw może być umarzanych. A to jest zarzewie do rozwoju właśnie ludzi, którzy mają takie psychopatyczne zapędy do tego, żeby rozpędzać się w swoim działaniu jeszcze dalej.
Robert i jest psychopatą?
Ja tego nie mam zdiagnozowanego i nie mogę tak jednoznacznie postawić tej tezy, natomiast rozmawiałem z wieloma specjalistami, psychoterapeutami, psychiatrami, psychologami. Również miałem okazję i przyjemność prowadzić rozmowę z profilerem kryminalnym. Ten człowiek powiedział mi po odsłuchaniu jego nagrań, wideo, wielu materiałów, którymi dysponuje, że tak, że to jest absolutnie człowiek, który jest psychopatą, nawet ze skłonnościami sadyzmu. Więc ciężko jest jednoznacznie go tak zakwalifikować w tej mrocznej triadzie do którejś z tych postaw. To jest człowiek na pewno, który ma spore zaburzenia. Opinie, nie mogę w szczegółach oczywiście ich zdradzać, natomiast opinie biegłych psychiatrów jednoznacznie stwierdziły, i to jest dla nas procesowo istotne, że on jest poczytalny. To znaczy, że będzie mógł odpowiadać za swoje czyny i właściwie procesowo to jest najważniejsze.
To był człowiek, czy to jest człowiek, który potrafił doskonale odnajdywać się z podwójną, potrójną, poczwórną tożsamością. Właściwie wiódł równolegle kilka żyć.
Tak. Tak. Nie dość, że wytworzył sobie wiele zawodów, czyli właściwie w zależności od tego, jak było mu wygodnie, tak on był albo agentem CBŚP, albo był pracownikiem firmy budowlanej, albo transportowej, albo był właścicielem hoteli, a nawet nie tak dawno po jego wyjściu z aresztu słyszałem, że sprzedawał restaurację w Magdalence, że był restauratorem nieopodal, więc...
Tak się przedstawiał.
Tak. Tak, tak, tak. To jest wszystko jakby z relacji nagrań, bo w którymś momencie wiele osób też go nagrało, on sam siebie ponagrywał, więc to, co mówię w tej chwili, to, co państwu będę w tej chwili przedstawiał, to są właściwie jego słowa, bo on to mówił do tych ludzi i miał taki zwyczaj, który mu się teraz odbija czkawką, że on wszystkich nagrywał, ale przy okazji nagrywał siebie. Więc ten materiał jest bulwersujący, bo... tak jak pan wspomniał, jeszcze do tego wrócimy, nagrał też policjantów.
W jaki sposób on znalazł się w pańskim życiu, w życiu pańskiej żony? Jak to wyglądało?
Bardzo niepozornie, bo jak w wielu przypadkach ten, no posługujmy się już tym określeniem drapieżnika, polował na kobiety w bardzo interesujących miejscach, które sprawiały, te miejsca sprawiały, że on nie wydawał się być osobą, która mogłaby budzić podejrzenia.
Jakie to były miejsca?
Place zabaw dla dzieci, hotele, baseny, takie familijne miejsca. Więc to nie były miejsca typu klub nocny, bo raczej z jego wyglądem, aparycją, to on nie był, jakby nie uchodził za przystojniaka na zasadzie, że będzie łatwo podrywał. On miał inne takie, powiedziałbym, właściwości, które działały na te osoby.
Nie był typem playboya? Nie miał coś w sobie z uwodziciela?
To zależy, dlatego, bo uwodzić można na różne sposoby, czyli na pewno nie wdziękiem taką urodą, to na pewno nie.
Czy był o przeciętnej, czy jest przeciętnej urody?
Tak bym powiedział. Mhm. Ale miał poczucie humoru. A w niektórych kręgach można usłyszeć, że to jest dużo, że to ma jakąś wartość. Nie był zbyt rozgarnięty intelektualnie, mówił szybko, miał wadę wymowy, więc było wiele takich elementów, które niekoniecznie dawały i stawiałyby go w świetle takiego Lovelasa, jak sobie próbujemy wyobrazić takiego Alvaro w internecie, bo wszyscy znają tego, ten serial Oszusta z Tindera, no to wiadomo, ten oszust z Tindera to w miarę wyglądał. On nie wyglądał. Mało tego, to jako ciekawostkę państwu powiem, toczy się w tej chwili śledztwo, nowa sprawa, którą prowadzi policjant, już nie będę wskazywał miejsca, a sprawę założył człowiek, któremu skradł tożsamość, po prostu zdjęcie. I kiedyś pamiętam, jak dziennikarze zestawili jego zdjęcie z tym zdjęciem tego faceta, no przecież to jest przepaść, no to tutaj przystojny gość, który zajmuje się światem mody, gdzieś tam robi jakieś ekskluzywne rzeczy i nagle on się pod niego podszył. Co trzeba mieć w głowie? W ogóle wtedy się zastanawiałem, że skoro ja nie chcę pokazać swojej tożsamości z jakiegoś powodu, twarzy, i chcę grać jakby zasłoną dymną, to czemu ja kradnę cudze zdjęcie? Jeszcze w dodatku gościa, który mieszka w Polsce, który jest w dodatku popularny gdzieś tam w jakichś kręgach i łatwo go znaleźć. Tego nie rozumiałem. No ale fakt jest taki, że on się zasłaniał pod prawdziwą tożsamością.
Czyli... Pańską byłą już żonę poznał na placu zabaw.
Nie odpowiedziałem słusznie. Tak, poznał na placu zabaw i co jest bardzo ważne, wabikiem na te kobiety, właściwie nie te kobiety tylko tutaj w tej sprawie, ale w wielu, wielu przypadkach jest mimo wszystko relacja ojciec-dziecko. Jeżeli coś takiego widzi, nawet nie tylko kobieta, mężczyzna też, ale jak widzi, po prostu jest rodzinny, ma jakieś takie emocje do dzieci, no to automatycznie to ta jego ranga jakby w odbiorze wzrasta. Czyli brał swoich synów, chodził na place zabaw, jeździł po basenach, a oni stanowili dla niego pewną przykrywkę i uwiarygadniały go, jeśli chodzi o ten kontakt taki rodzinny. Czyli kobieta widzi, zajmuje się dziećmi, tu biedny facet, którego kobieta porzuciła i on nie atakował od razu. On robił to w ten sposób, bo słusznie pan zauważył, nie dość, że miał wiele tożsamości, to w tym samym czasie miał wiele kobiet, wobec czego nie zawsze w tym samym momencie ta wędka, ta ryba chwyciła, więc wystarczyło poczekać. No pod tym względem był cierpliwy. To nie było takie nachalne, ale jak już tylko dziewczyna mu odpowiedziała, no to się już zaczynało intensywniej.
Jak to było w przypadku waszej rodziny?
Poznał ją na placu zabaw, nic z tego nie było. W momencie, kiedy nasze małżeństwo się zaczęło sypać, on doskonale wyczuwał te momenty, w sensie dostawał taką informację, że jest jakiś kryzys w relacji i tą atmosferę podgrzewał. Nie zawsze prawdziwie. W moim przypadku był, można powiedzieć, bardzo skuteczny, bo nie dość, że trudna jest sytuacja rozwodu, co by nie mówić. Po wielu, wielu latach relacji Te emocje są bardzo wysokie i człowiek trochę gubi w tym momencie, ja mówię teraz o sobie, ostrożność, co się wokół niego dzieje. Więc proszę sobie wyobrazić, że dostarczał mojej byłej żonie materiały na mnie, śledził mnie. Pojechałem do hotelu, to nie chodziło o jakieś romanse i tego typu rzeczy. Ale na przykład jak już zaczęło się nasze małżeństwo sypać, no to tworzył i prefabrykował informacje jednocześnie, na przykład fotografując mnie tak, w takich okolicznościach, na przykład z kobietą byłem na jakimś spotkaniu w restauracji biznesowym, no to już prawdopodobnie kochanka. Ja tego nie mówiłem wtedy mojej byłej żonie czy czegoś. Byłem w hotelu, dostawałem butelkę szampana do pokoju. Byłem gdzieś, wjeżdżałem gdzieś do jakiegoś garażu podziemnego, ona dostała filmy, jak gdzieś parkuje i tak dalej. Więc całą masę informacji zbierał na mój temat, podkopując pode mną taką wiarygodność.
A skąd zaufanie ze strony pańskiej byłej żony? Jaki mechanizm tu zadziałał?
Ona w momencie, gdy... No niestety, ta naiwność czasami jest tutaj istotna. W momencie, kiedy On gdzieś ją zapytał, czy gdzieś ją przypadkiem spotkał, że co tam u ciebie, wspomniała, że jest rozwód. No to podsycał, podpowiadał jej, tworząc jakby, wchodząc sam w ofiarę, w pozycję ofiary, to co powiedziałem, że żona go zostawiła, że został z niczym, on jej pomoże. I tu jest, i tu wchodzi ten bardzo ciekawy element. Kobieta, która, moja była żona, rozwodząc się ze mną, oczywiście widziała widmo polegające na tym, że trzeba prawnika do rozwodu, że trzeba zaraz dzielić majątek, że ktoś by się przydał, we mnie nie ma zaufania, bo się mocno poróżniliśmy, więc no on wychodzi z ofertą automatycznie, bezinteresowną wręcz. Słuchaj, ja mam bardzo dobrego przyjaciela, który jest prawnikiem, ja ci tu pomogę i tak dalej, i tak dalej. Nie brzmiało to dla niej w ogóle podejrzanie. Tym bardziej, że ten prawnik się pojawił, to nie był jakiś tam byle ktoś. Jak zaczęła go weryfikować, jak twierdzi, to prawnik miał nazwisko. No, nie chcę wymieniać nazwisk warszawskich celebrytów, ale jeden z warszawskich celebrytów był i to poważny.
I on był znajomym Roberta
ten prawnik.
Tak.
Tak. Mieszkali ścianę w ścianę przez dłuższy czas w bliźniaku. Prawnik był wtedy prokuratorem i mieszkał ścianę w ścianę z nim w jednym miejscu. Razem grillowali, przyjaźnili się, były relacje pożyczek finansowych pomiędzy nimi, były pewne konotacje i znajomości długotrwałe. Ten prawnik mu pomagał, miał wobec niego pewnie jakieś zobowiązania, długi, wobec czego wiele spraw, które, mało tego, Robert i podsyłał mu te klientki do kancelarii. Czyli można powiedzieć, że był
taki deal,
tak. Robili ze sobą jakiś biznes, więc jak oni się rozliczali, nie wiem, no ale to wyglądało właśnie w ten sposób.
Co działo się później w tej relacji między byłą żoną pańską a Robertem i?
Na początku to była relacja, gdzie ona tego nie chciała zdradzić publicznie. Zanim ja się zorientowałem, że w ogóle ktoś mnie śledzi, no to doszło do kilku takich sytuacji, że zostałem, do mojego domu policja była nasyłana, co chwilę ktoś do mnie przyjeżdżał. Jak przyjeżdżałem do dzieci, to nagle pojawiała się policja. Powodem tego wszystkiego były te jego telefony i anonsy, mające na celu zdyskredytowanie mnie i stworzenie ze mnie oprawcy. Strategię, którą podpowiedział Robert i mojej byłej żonie, to była taka, która w sądach niestety rodzinnych, to jest straszna zmora w tej chwili sądownictwa rodzinnego, jest taka, że właściwie notorycznie zakładane są z byle pretekstu niebieskie karty.
Pan również założono?
Oczywiście, miałem niebieską kartę. Powodem tej niebieskiej karty, i to jest fantastyczne, ja w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek to powiedziałem, było to, że moja żona któregoś dnia, chcąc otworzyć furtkę, tak przekładając rękę trochę przez kraty, zahaczyła się na tej kracie. I dodatkowo miała tam problemy z krążeniem, wobec czego jej ciało i skóra reagowała bardzo szybko, nawet dotyk pojawiały się podbiegnięcia krwawe, wobec czego miała sińce. Mniej więcej w tym miejscu to wyglądało wręcz, jakby był silny uścisk czyjś. On to zobaczył, zaproponował jej, jedziemy obdukcja, szpital. I to trafiło do akt.
Później. Że ona się zgodziła na obdukcję.
Tak. Ona się przyznała do tego. Było wstyd jej nawet w zeznaniach sądu, bo później musiała się z tego wycofać, że niestety, na szczęście to się nie skończyło dramatem. Nikt jej o to jakoś szczególnie nie targał, ale namówili ją do tego, żeby sprefabrykować na mnie dowody, które świetnie wyglądały do tego, że na policji i w tych ośrodkach, żeby założyć i zrobić ze mnie potencjalnie przemocowca. I on sobie tak to uknął w ten sposób, żeby mnie dyskredytować, jednocześnie dając jej poczucie, że położy łapę na rozwodzie, na pieniądzach, na domu, na wszystkim.
I że ona może czuć się bezpieczna, bo na pewno wygra w tej sprawie z panem.
Miała nawet zapewnienie takie od tego prawnika, wobec czego wszystko tam im się pięknie układało.
A jakie były jego relacje z pańskimi córkami?
Dzieci były małe wtedy, bo to było tak. Starsza córka miała około 10 lat, więc to jest takie dziecko, które dopiero jej się kształtuje świadomość. Mniejsza to raczej sześciolatka, to przytulać by się chciała, bawić, więc to była relacja na zasadzie wujek. Wujek, który zabrał na wycieczkę, pojechali do lasu, pojechali zwiedzać zamki i tak dalej.
Czyli dobry wujek.
Dobry wujek wręcz. Ja starałem się trzymać, nie wprowadzać nerwowej atmosfery w relacjach, nie przekazując żadnych informacji dzieciom, tylko w którymś momencie, kiedy już ta sytuacja zaczęła nabierać rozpędu, zaczęły mnie niepokoić SMS-y, które on wysyłał do mojej córki. I te SMS-y były o tyle niesamowicie właściwie mnie przerażające, że wręcz prosił moją córkę nieświadomie, aby inwigilowała własną matkę. Tak, pisał do niej, co robi mama, zrób zdjęcie, kto do niej przyszedł. Właściwie dziecko nieświadome, dwójka, przekazywało informacje jemu o tym, co robi mama. Więc on miał obsesję w ogóle kontroli wszystkiego i zdawał sobie z tego sprawę, że gdyby coś się wydarzyło, no to on dokładnie wie, co się dzieje. I niestety dziecko w tej całej sytuacji, trochę biegnąc do przodu, jak już sytuacja nabierała rozpędu, kiedy moja była żona zaczęła się orientować, że coś jest nie tak, po drodze dochodziło między nimi do przemocy. On ją szantażował, bo chciała odejść. Ona już w którymś momencie orientowała, że sytuacja robi się niebezpieczna i ona nie chce w tym tkwić.
W jaki sposób ją szantażował?
Moja była żona miała problem. Za dużo powiedziane, duże słowo problem. Miała pewien problem z alkoholem. I ten problem ja unauczniłem między innymi w sprawie pomiędzy nami. On o tym wiedział. Więc zaczął ją szantażować, że ona straci dzieci. Za to, że ona pije, on będzie świadczył na jej koszt. To było na początku. Później to zaczęło się robić jeszcze gorsze, bo ona nieświadomie, jak oni gdzieś wyjeżdżali, to on wszystko nagrywał. On dokumentował każdą sytuację, robił takie komentarze, że ona coś zjadła, poszła na przykład, bo ją gdzieś brzuch rozbolał, wymiotowała do toalety. On to nawet nagrywał z komentarzem, tak się schlała, że wymiotuje czy coś takiego. To było obrzydliwe. Mało tego, świadkowie, którzy znali ten moment, bo oni nie byli w tym miejscu sami, potwierdzają, że ona nie była pijana, ale tworzył tak materiały, które dzisiaj można wszystko w odpowiedni sposób zmanipulować, sprefabrykować. Więc świetnie to wyglądało, gdy komuś się coś takiego pokazywało. To jest patologiczna kobieta, która chleje, wiecznie chodzi taka i taka, stracisz dzieci. Jeszcze w stosunku do mnie, dlatego że ja byłem rywalem, więc mówił jej, ja przekażę jemu materiały kompromitujące ciebie, zobaczysz, źle to się skończy.
Co było takim momentem przełomowym w tych relacjach?
Między nimi... Ona zdała sobie z tego sprawę, że większość, co on mówi, jest kłamstwem. Zaczęła wyczuwać, że tutaj chodzi o pieniądze. Zaczęła wyczuwać, że to ona go otrzymuje, ona sponsoruje niektóre rzeczy.
Wyciągał od niej pieniądze, tak. Pożyczał?
Opowiem o historii, która jest niesamowita, ponieważ dotyczy tego prawnika między innymi i wielu innych, o których powiem. W momencie, kiedy on się zobowiązał, że ten prawnik, ten przyjaciel będzie... za darmo, że tu będzie pomoc zapewniona przez niego, on to opłaci. Doszło do sytuacji takiej, że ona była pewna, że wszystko jest w porządku. Któregoś razu przyjechał i powiedział, słuchaj, mam problemy w firmie, nie mam pieniędzy. Musimy zapłacić Marcinowi, bo on wymiksuje się i nie będzie ciebie reprezentował, a ja nie mam mu teraz z czego zapłacić. Zaczął tworzyć dziwną sytuację. Ona mówi, ale ja nie mam tych pieniędzy. Tam była jakaś dość spora kwota. No ale masz torebki. Zegarki. Oddaj, mój przyjaciel ma lombard. Nie będziemy sprzedawać, wstawimy w zastaw, dostaniemy kasę, taka coś powiedzmy para pożyczka pod zabezpieczenie, zapłacimy jemu, będzie git. I ona te rzeczy przekazała z myślą, że jak on dostanie te pieniądze po miesiącu, gdzieś plus minus, to te rzeczy do niej wrócą. One nigdy nie wróciły. Ona dopytywała o to. Pieniędzy ani rzeczy nie było. Okazało się później, że prawnicy też nie dostali pieniędzy. Więc mówiąc krótko, te małe, ale małe, no poważne rzeczy, bo to liczy się w dziesiątkach tysięcy złotych, spowodowały, że ona traciła do niego zaufanie. Ale była w pułapce, bo z jednej strony przyjaciel, prawnik ją prowadził w procesie rozwodowym, a on w dalszym ciągu próbował na niej żerować. Osaczył ją bardzo mocno. W momencie, kiedy ona chciała się z tego wszystkiego uwolnić, pobił ją w hotelu. Nie będę szczegółów zdradzał, bo śledztwo trwa. W tej sprawie nowa sprawa została założona. Ona długo też to ukrywała. Nie mieliśmy też dowodów, bo to są takie sytuacje, w których ciężko jest dowieść sytuacji, która dzieje się w pomieszczeniu zamkniętym, bez świadków. Ale na szczęście udało się pewne materiały pozbierać i udało się dotrzeć do niektórych osób. Pobił ją i to był punkt zapalny, w którym ona wręcz chciała mi coś powiedzieć. Ja to widziałem, że coś jest nie tak, bo wróciła do domu posiniaczona. Kłamała. Cały czas kłamała. Miała roztrzaskane telefony wielokrotnie i tak dalej. Aż doszło do sytuacji, która była apogeum, bo w momencie, kiedy chciała od niego odejść już tak kategorycznie, włamał się do niej do domu, napadł na nią, dokonał rozboju. Wtedy była świadkiem moja córka, to było w nocy. No i od tego się wszystko zaczęło właściwie.
I to zostało wszystko nagrane kamerami w waszym domu.
Tak. Kamery zarejestrowały całe to wtargnięcie. Proces w tej sprawie chyli się dopiero ku końcowi, bo to jest zdarzenie z 2022 roku. Ale wszystko wskazuje na to, że zostanie skazany tam. No to jest zero-jedynkowa sprawa, to tutaj nie ma co długo dyskutować. Do tej sprawy jest też kilka innych poszkodowanych osób. Ale co jest istotne, ten moment pokazał mi, że ten człowiek nie cofnie się przed niczym. Dla niego nie ma świętości, dzieci, nie dzieci, cokolwiek. On zrobi wszystko tylko po to, żeby osiągnąć własne korzyści.
Czy był taki moment, kiedy on nie tylko chciał pana wrobić właśnie w tą przemocowość, niebieska karta i tak dalej, ale nasłał przeciwko panu policję?
Tak. Miesiąc przed tym włamaniem, czyli jak ta sytuacja już była dość taka dynamiczna i widział, że traci grunt pod nogami, uruchomił, nie wiem jakim sposobem, zostałem zatrzymany w niedzielę o godzinie 14, jadąc z domu taką osiedlową, niewielką dróżką. Tam policji nigdy nie ma. Przez radiowóz. Panowie powiedzieli, że kontrola trzeźwości. Mówię, dobra, niedziela, może ktoś popił, może sprawdzają, ale już mi się to wydawało trochę dziwne. Dmuchnąłem. Zero. Kontrola narkotyków. Nie ma sprawy, ale nie mamy testów. No to co? Jadę z dziećmi na obiad. No to poczekamy. Później pokazali, że niby jakiś wynik wyszedł w tym teście, ale ja go nie widziałem. Więc gdzieś mi podświadomość zaczęła mówić, okej, coś tu nie gra, być może coś jest poustawiane. I przeraziło mnie w momencie, kiedy obróciłem się, stojąc przed samochodem, kiedy policja trzepała mi auto, w którym siedziały moje córki, zobaczyłem w telefonie policjanta moje zdjęcia, moje prywatne zdjęcia, które nie są dostępne publicznie gdzieś w mediach społecznościowych czy cokolwiek. Mówię, oho, to jestem w jakiejś pułapce. Tu zaraz w moim aucie znajdą się draki lub cokolwiek takiego, z czym nie mam nic wspólnego i siedzę, leżę, nie żyję. Okazało się, że nie przewidział jednego. Pojechałem tego dnia innym autem, więc istniało prawdopodobieństwo, że w innym samochodzie miałem coś podrzucone, a cała akcja była ustawiona. Badania, które zostały później przeprowadzone, wykazało oczywiście, że nic nie spożywałem, nie było alkoholu.
Czyli to był test na narkotyki, badano panu krew?
Tak, oczywiście, to absolutnie. Mój adwokat nie mógł wtedy przyjechać, więc szybko gdzieś tam rozum mi podpowiedział, absolutnie badamy krew, nie bawimy się tu w jakieś papierki i tak dalej, proszę mnie przebadać. Wypuścili mnie następnego dnia, bo chcieli oczywiście czynności wykonać, chcieli mi jeszcze do domu wejść. Na szczęście udało mi się to wszystko ogarnąć tak, żeby to się nie udało. I dobrze, że tak zrobiłem, bo co powiem za chwilę, okazało się później, że jeden z policjantów, który mnie zatrzymywał, też z nim współpracował.
Czyli tu była komitywa między predatorem, drapieżnikiem a policjantem?
Tak.
W jaki sposób dotarł pan do dowodów w tej sprawie?
Telefon, który został zabezpieczony po tym włamaniu do domu. Policja go zatrzymała.
Jego telefon.
Jego telefon. To jest bardzo ważne, bo policja go zatrzymała po raz pierwszy. Może jeszcze zanim odpowiem, skąd te dowody. W chwili, kiedy go po raz pierwszy policja zatrzymuje za włamanie do domu. No proszę sobie wyobrazić, że teraz w nocy pan się budzi i widzi pan włamywacza, który napada na pana partnerkę, żonę i dochodzi do sytuacji takiej, że wzywa pan policję, ma pan to wszystko nagrane na wideo. Człowieka powinni zatrzymać, a oni go następnego dnia po tym zatrzymaniu po czynnościach wypuszczają i następnego dnia dzwoni do mojej byłej żony i mówi do niej, wycofaj na policji zeznania na mnie, jak chcesz normalności. Grozi świadkowi w sprawie. Policja oczywiście się tym nie interesuje. Nic nie robią z tym. ale jest zabezpieczony telefon do sprawy. Ja po tym wtargnięciu włączam absolutnie taki grubszy kaliber. Mój detektyw był w międzyczasie również włączony, ale mówię, w każdej sprawie chcę być oskarżycielem posiłkowym. Tak się składa na jego pecha, że ten telefon, który został skradziony mojej byłej żonie po tym rozboju, jest moją własnością, mojej firmy, wobec czego jestem automatycznie poszkodowany. Więc wchodzę do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy. I parłem latami, żeby biegły i biegli przełamali iPhone'a. I powiem panu ciekawostkę. W tym kraju namówić kogokolwiek z policjantów, z prokuratorów, żeby do sprawy o jakąś laskę, która została napadnięta, policja zechciała uruchomić biegłego do przełamania iPhone'a, to jest sytuacja bez precedensu, bym powiedział. To nie jest standardowa czynność, gdzie sądy i prokuratury chcą to robić. Mi się to udało. I uwaga, otworzyliśmy.
Ale po ilu latach?
No
niech
dobra,
pan powie.
Po dwóch, po trzech.
Po trzech latach odblokowano telefon.
Tak.
Można było wejść w jego zawartość.
Tak. No i otworzyliśmy puszkę Pandory.
Co tam zobaczyliście?
Ja się uśmiecham w tej chwili, bo trudno mi jest to uporządkować w głowie według pewnej kolejności ważności, więc proszę mi wybaczyć, jeśli nie powiem tego w jakiejś tam po kolei. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się o tym, że wszystkie okoliczności, o którego podejrzewaliśmy, są dowiedzone przez niego i nagrane przez niego. Właściwie każdą sytuację sam dokumentował. Jak się włamywał, jak coś kradł, jak kogoś gwałcił. Jest nagrany i nagranie trwa, to jest kilka filmów tak naprawdę, to nie jest pojedynczy film. Gwałt jest nagrany w różnych miejscach hotelu pokojowego i rozpoczyna się ta scena tym, że kobieta leży w wannie, on ją wypytuje, czy ona go kocha, po czym ją podtapia w tej wannie, ona płacze. Ona jest bez wyjścia. Nie wiem, mam wrażenie, że jest lekko czymś odurzona. Ale chyba nie, bo to chociaż rozmawiałem z nią osobiście, to ona mówi, że tego w ogóle nie pamięta i organizm to wyparł. W momencie, gdy ona z tej wanny wychodzi, dokonuje na niej gwałtu, zmusza ją, ona płacze. Ja takie sceny po prostu nie widziałem. No, w filmie może ostatnio pojawiło się Dom Dobry, na przykład pokazywał niektóre sceny dość brutalne, ale ta scena jest chyba jeszcze mocniejsza. Więc ją gwałci, później ją gwałci jeszcze w pokoju. Widać krew na pościeli, potłuczone szkło, więc trudno się to oglądało. Oprócz tego są materiały w jego telefonie głosowe z nagrań przesłuchań jego na policji. Czyli każde zeznanie, do których ja miałem dostęp, protokołów jego zeznań, jest nagrane. I to jest coś, co mnie w tej całej sytuacji, oprócz tej jego bestialskości, bo o niej już wiedziałem, pytanie, jak dużo mogłem jeszcze tego odkryć. Tych kobiet było wiele. To były nagrania nagich kobiet, śpiących kobiet, bawiących się dzieci. Były nawet nagrania dzieci, gdzie spały jakieś dzieci i on otwierał tym dzieciom oczy w ten sposób i zbliżeniami nagrywał. Chore rzeczy. To jest po prostu naprawdę trudne do ogarnięcia. Ja dwa dni po obejrzeniu tych materiałów wchodziłem blady, nie potrafiłem się z tego otrząsnąć, a oglądam filmy i raczej się nie, nic mnie nie powinno aż tak zszokować. Tylko czymś innym jest zobaczyć coś, co jest fikcją albo jakąś sztuką, jakąś kreacją czy cudzą, a fakt takiej sytuacji.
I wtedy pan też zobaczył nagraną swoją rodzinę?
Tak. Moje dzieci były w jego telefonie, moje córki były w jego telefonie. Moja córka była nagrywana nawet w sposób nieświadomy. Stawiał telefon gdzieś w kącie pokoju, żeby rejestrowało, o czym on z nią rozmawia, jak on ją przytula. Fragmenty oczywiście, on mi kiedyś wysłał takie zdjęcie, jak moja córka jest na jego kolanach, żeby mnie podkurzyć i powodować we mnie jakąś agresję, żeby mi hamulce puściły.
Czyli chciał pana sprowokować.
Absolutnie. Jemu w którymś momencie zależało na tym, żebym użył siły. Ja miałem taką propozycję do niego w którymś momencie, słuchaj, jeśli chcesz się ze mną spotkać na ulicy, to zróbmy to bardziej cywilizowanie i spotkajmy się w ringu. Wtedy nie będziesz miał powodów, ale nie jakieś tam gale. tylko mam kolegę, który prowadzi studio sportów uderzanych, więc idźmy tam do ringu, on sobie stanie, możemy karetkę wezwać, możemy ulać się, nawet, ale żebyś nie, później nie chodził na policję, nie składał zawiadomień. To tak nie brzmiało, ja to wyraziłem bardzo kulturalnie w tej chwili, natomiast użyłem nic innych słów. On oczywiście się nie zdecydował, a ja czekałem na niego. To trochę przypominało taką starą aferę, jak Najman pojechał z Krzyśkiem Stanowskim. No, ale to tak, to trochę tak wyglądało. No i wracając, w tym telefonie jeszcze oprócz tego, że była moja rodzina, to byli ci policjanci. I o ile pogodziłem się jakby z faktem, że jest on oprawcą, tak nie mogę dalej przełknąć sprawy, jak działa ten nasz system, mówiąc kolokwialnie znowu, dość dobitnie, myślę, cholerny system policji. Bo to się w głowie mi nie mieści. Że może dojść do takiej sytuacji, że przychodzi kobieta, składa zawiadomienie. Zostałam pobita, prawie mnie przejechał samochodem, to i tamto. I w którymś momencie policja wzywa drugą stronę, no bo mamy najczęściej konieczność doprowadzenia do konfrontacji, wysłuchania dwóch stron. I policjant bez żadnego wielkiego zastanowienia się daje jemu wiarę, dokonuje jakby przesłuchania, w taki sposób prowadząc to przesłuchanie jego, żeby ono prowadziło, że to zła kobieta była, że on pomagał, był dobry, żeby pani prokurator zobaczyła, że ona jest zła.
Ale z czego to wynikało? Z tego, że ten policjant współpracował z Robertem? Czy po prostu to wynikało albo z tego rodzaju nieświadomości policjanta, albo z tego, że bagatelizował, pomyślał sobie, a to jakaś kłótnia kochanków na przykład.
Myślę, że ta ostatnie zdanie, które pan wypowiedział, można by było przyłożyć do wielu spraw dotyczących, kiedy mąż lub żona zgłasza zawiadomienie na jednego lub drugiego. W tej sytuacji i te lata, kiedy prowadzę tą sprawę, pokazały mi, że nie mogę być aż tak naiwnym, że to tak było. Jest za dużo poszlak, bo nie mogę powiedzieć, że wszystko jest dowodem jednoznacznym, wskazujących na to, że jeżeli przestępstwa popełnione przez niego i zgłoszenia na policji trwają latami, akta jego, gdzie występował potencjalnie, nie miał statusu podejrzanego, ale był przesłuchiwany na okoliczność, że to on był potencjalnym sprawcą czynu, jak wytłumaczyć w sposób logiczny, że wszystkie zostały umorzone?
Czy to prawda, że w tym telefonie odnalazł pan również nagranie tego zatrzymania pańskiego?
Tak. Udokumentowane, pełne nagranie zatrzymania mnie przez policję. Wszystko nagrał. Wiedział, gdzie policja stoi, dokładnie znał miejsce, wiedział, podjechał pod mój dom, gdzie mieli mnie dokonać przeszukania. Wszystko jest nagrane. Włącznie z SMS-ami, to co powiedziałem a propos tego telefonu policjanta, że widziałem moje zdjęcia. Ja dysponuję nawet SMS-ami z policjantem, z którym on korespondował w celu zatrzymania mnie.
Wiemy, że odbyły się już dwa procesy, o tym będziemy mówić. Są już dwa wyroki skazujące. Czy w czasie tych procesów sędziowie zainteresowali się nie tylko nim samym, ale tymi potencjalnymi pomocnikami, współsprawcami, ludźmi, którzy mogli go kryć? Czy ta sprawa tych policjantów pojawiła się na procesie?
No, kolejny fajny wątek. Nie. Ja mam wrażenie, że...
Ale dlaczego?
No bo to trochę wygląda w ten sposób. I nie tłumaczę systemu, tylko sam jestem tym przerażony. Żyjemy w kraju, w którym jeżeli jest sformułowany zarzut, czyli jest teza jakaś dowodowa i zarzuty postawione przez prokuraturę, to w tym momencie wszystko idzie linią określonych zarzutów. Czyli mamy 15 na przykład zarzutów, to tylko kręcimy się wokół tego. Jeżeli w trakcie tego postępowania ktoś przyjdzie, zacznie kłamać, jakiś świadek zacznie fałszywie składać zeznania, co też miało miejsce w tej sprawie, czy na przykład wyjdzie z materiału dowodowego, jak w tej sprawie znowu, że mamy inne przestępstwa, które są udowodnione w tym materiale dowodowym, to nikogo to nie interesuje. Interesuje te osoby, tylko to, co jest w tym wątku, powiedzmy, tych 15 zarzutów. I to jest koniec. To moją rolą było, właściwie moją rolą, sam się w tą rolę wpakowałem, żeby wygrzebać te materiały, wydłubać z tego zbioru te fragmenty, okruszki całości, sklecić, złączyć to w całość, połączyć i sformułować zarzuty. To ja dokonałem zawiadomienia. Ktoś by powiedział, bo oczywiście też takie teorie słyszałem, że to dotyczy, że doniosłem czy cokolwiek. Nie. Tu chodzi o coś innego. W tej całości osób, które były po tej złej stronie mocy, to są zarówno osoby przestępcze, które dokonywały tych czynów, jak i policjanci, jak i inne osoby, które miały chronić nas jako społeczeństwo. To jest niesamowity system, który tam się gdzieś zrodził w kręgu tego człowieka, który dawał mu pewne przyzwolenie i handicap.
Czyli była cała siatka pomocników.
Myślę, że tak. Ja przypuszczam, że ja o wielu rzeczach nie wiem. Mam masę nagrań, nie potrafię zidentyfikować ludzi. Kiedy rozmawiałem na przykład o numerach z samochodami, kradzieżach aut, sztucznych kradzieżach, czyli jakaś szajka być może samochodowa gdzieś za tym stoi, nie wiem. Są wątki ubezpieczeń, czyli próby wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczalni. Tego się nie robi w pojedynkę. Takie sprawy nie dotyczą osoby pojedynczo. Ja bym chciał jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, bo ją pominąłem. To jest facet, który nigdy nie pracował. On teraz ma jakąś fikcyjną spółkę na siebie założoną. Fikcyjną mówię, nie wiem, no ale fikcyjną w rozumieniu tego, ja to tak traktuję, że wyszedł z aresztu po 20 miesiącach i nagle znalazł 500 000 ze wspólnikiem, którego poznał w areszcie, założyli spółkę fotowoltaiczną. No śmierdzi to jak nie wiem. No w każdym razie pieniądze miał tylko od ofiar. Z kradzieży, z przestępstw, z oszustw, to jak jest w ogóle możliwym, tak patrząc obiektywnie na jego sposób działania, że on patrzy oczyma w tej chwili systemu. Chłop nigdy nie pracował, w ZUS-ie go nie było, nie płacił rachunków. Tauron nawet nie widział jego przelewów za prąd. To skąd miał kasę? Dlaczego nikogo nie interesuje, że żył jak król, jeździł bogatymi samochodami, był widywany w najlepszych hotelach w tym kraju, Intercontinental to właściwie było jego mieszkanie, w Świnoujściu jest Hilton, to były miejsca, w których on przebywał, to łatwo sobie policzyć, jakie to są środki. Nie ma na wykazach ani jednego właściwie ruchu na koncie, jego koncie, przepraszam, 2000 zł. Więc powiem szczerze,
były też z jego strony próby uderzenia w pańską firmę?
Tak. Prowadzę, pracuję jakby od wielu lat nad tym, żeby dbać o higienę i bezpieczeństwo tego, co robię. Pracuję i produkuję systemy informatyczne dla instytucji, poważnych instytucji w tym kraju. Więc dla mnie renoma tej firmy oraz tego, co robimy, ma bardzo duże znaczenie, no bo potknięcie i nas tam nie ma. Więc podszywał się pod pracowników mojej firmy, próbował zdyskredytować moją firmę, dzwoniąc do moich kontrahentów, przekazując fałszywe informacje, robił wszystko, żeby mnie tylko powstrzymać lub przyhamować w tych moich zapędach. Jak pierwszy raz wystąpiłem w telewizji w Polsacie, w państwie, to doszło do sytuacji takiej, że po programie oprócz ofiary, która do mnie zadzwoniła, kolejnej ofiary, która się zgłosiła po programie, zadzwoniła do mnie kobieta. Tak myślałem na początku, że to jest mężczyzna, bo jej głos nie wskazywał na to, że jest kobieta, a ona była po prostu pod wpływem alkoholu i trochę bełkotała. I zagroziła, że wysadzi mnie w powietrze. Tak, że zginę. Okazało się, że to była jego siostra. Numer telefonu miała od niego. Przed programem kilka godzin dostałem SMS-a z innego numeru, właśnie z konta jego kumpla, o którym on nawet nie wiedział, z informacją: zabiję cię. Czy zginiesz, już nie pamiętam. No i później dostałem informację: wysadzę cię. Ciężko się wychodzi ze studia z myślą po takim telefonie, i gdzie numer był zastrzeżony. Ja jadę do hotelu, ja nie wiem, kto to zadzwonił, tak na dobrą sprawę. Więc nic go nie powstrzymywało i brnął w tym wszystkim dalej i dalej.
To Rymanowski Live. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Filarowski, biznesmen z Wrocławia, człowiek, który poświęcił wiele lat swojego życia, aby postawić przed sądem jednego z najgroźniejszych stalkerów w Polsce. Bardzo proszę Państwa o komentowanie tej rozmowy, o polubienia, udostępnienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Panie Grzegorzu, jak duża mogła być to siatka tych pomocników? Ilu tych policjantów w ciągu tych kilkunastu lat, bo tak naprawdę nie wiemy, odkąd zaczęła się jego działalność? Bo przecież pańska żona to nie była jego pierwsza ofiara.
Ofiar jest ponad 30, to też trzeba podkreślić. Są nimi zarówno kobiety, jak i mężczyźni, więc każdy padał. Były to próby wyłudzenia pieniędzy, różnych takich machlojek finansowych, od przemocy. Nawet pojawiają się lekarze. Ja nie wiem, co on miał i jak ta siatka mogła być duża, no bo proszę sobie wyobrazić, że jedną z kobiet, która padła jego ofiarą, jest była żona bardzo bogatego człowieka. Czytamy o nim w Forbesie. To od razu mówię, to jest absolutna topka. I ta kobieta przekazała mi informację w którymś momencie, jak już wiedziałem, że ona istnieje, jak oni się poznali. Okazało się, że on wykorzystał taki mechanizm, że miała chore dziecko i nie potrafiła się dostać do lekarza, ważnego lekarza dla niej. To nie tam byle lekarz, tylko konkretny specjalista, a on to załatwił. W materiale i w jego telefonie znalazłem korespondencję z tym lekarzem. Wymieniali się zdjęciami, czyli lekarz na przykład robił karty pacjenta i robił zdjęcie z telefonu, bo nie mógł robić zdjęć ekranu, czyli telefonem robił zdjęcie ekranu od komputera i wysyłał na przykład kartę medyczną jakiejś osoby. Nawet lekarze udostępniali mu bardzo wrażliwe i poufne informacje. Co on miał na tych lekarzy? Nie znalazłem tego w telefonie. Dlaczego ordynator ważnego szpitala podkłada się w ten sposób, przesyłając informacje o pacjencie? Moje dane i moja historia choroby też była w SMS-ach medyczna. Więc jeżeli pan pyta mnie, ile było takich osób, kto z nim współpracował na przestrzeni tych lat, nie mam bladego pojęcia, jak może być to duże. Wiem na pewno, że jeden z policjantów, o którym powiedziałem, który brał udział w zatrzymaniu mnie przez policję, aktywnie dalej pracuje w pałacu pod tytułem Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Jest naczelnikiem bardzo poważnego pionu. Nie będę teraz konkretnie wskazywał tego pionu, bo od razu pokażę go palcem. Ale co mnie dziwi, znowu w tym kraju, zgłosiłem to do BSW.
Biuro Spraw Wewnętrznych.
Tak. Mam materiał dowodowy, że ten policjant przekazywał informacje jemu, nie tylko o mnie, ale przekazywał również i był proszony o to, aby on zbadał innego policjanta. Czyli zweryfikował legitność czy pochodzenie jakiegoś innego policjanta, który prowadził śledztwo. Oni mieli ze sobą kontakt. Policjant, który musi być krystaliczny, pracuje w elitarnym miejscu. Być może ma jakieś możliwości prowadzenia, bo wiem, że operacyjnie mogą prowadzić jakieś działania i współpracują z przestępcami, to jest jasne. Ale żeby tak być nieostrożnym, żeby dać się ponagrywać, żeby w otwarty sposób wymieniać się korespondencją SMS, to jest bardzo słabe. I co to... O czym to świadczy? Kto pracuje w tej policji i to na bardzo wysuniętych i bardzo poważnych stanowiskach?
Albo o głupocie, albo poczuciu bezkarności.
Przede wszystkim, moim zdaniem. Nie ma mowy o głupocie w przypadku tego faceta. Być może teraz on trochę czuje się, ja mam trochę inne zdanie na jego temat, bo też go podszedłem, też prowadziłem z nim rozmowę, też go nagrałem. Chłop nie wie, kim ja jestem, dzwonię do niego, on udziela mi pewnych informacji przez telefon. To mogłoby trochę świadczyć o jego głupocie, ale on dużo o mnie wiedział. Mój numer zna, wobec czego on wiedział doskonale, że lepiej ze mną pogadać. Nawet proponował mi spotkanie. Później próbował pokątnie przez innych policjantów ustalić mnie i próbować mnie wyciszyć. No ale też mam kilku znajomych, więc...
A propos, w pewnym momencie spotkał pan człowieka, policjanta,
tak,
któremu pan mógł zaufać, który tak, panu pomógł.
Tak.
Kto to był?
Paweł Muszyński. Człowiek, który pracował we wrocławskim komisariacie Krzyki. Był w dochodzeniówce i okazał się pierwszym tak naprawdę policjantem na mojej drodze, a wtedy już się konfrontowałem z wieloma, u którego zobaczyłem, tak jak u pana, bardzo interesujące książki. To było pierwszy raz, kiedy zobaczyłem u policjanta w gabinecie książki o technikach przesłuchań FBI, ciekawe tematy. I zacząłem o nim rozmawiać w momencie, kiedy on mnie przesłuchiwał na okoliczność, a właściwie umarzał moją sprawę na okoliczność tych narkotyków w tym samochodzie. Oddawał mi telefon i wypuszczał mnie do domu. I zobaczyłem te książki. I wtedy błysnęła mi taka myśl, słuchaj, a może byś mi pomógł? Bo widzę, i zaczęliśmy rozmawiać o tych książkach, o tym, jak on podchodzi do swojej pracy. I zobaczyłem człowieka. Naprawdę zobaczyłem człowieka. Człowieka, który mi obiecał, że jeżeli przyprowadzę te dziewczyny, to on im da i zagwarantuje komfort przesłuchania. Bo to jest bardzo ważne. Wspomniał pan o tym, że te dziewczyny, no, one są bardzo mocno obciążone wstydem. Często mają nazwisko. Za tym stoją pieniądze. Internet to bardzo krytykuje. Same głupie baby, same tego chciały, po co mogły być rozsądniejsze i tak dalej, i tak dalej. Nie życzę nikomu bycia w depresji lub w takiej sytuacji i wtedy pomyślmy, czy będziemy w stanie rozsądnie myśleć, no ale zostawmy to. I ten policjant zagwarantował tym kobietom komfort przesłuchania. Niektóre trwały 8 godzin. To jest rzadkość w dzisiejszej policji. Policja odwala robotę po prostu szybko, szybko, szybko. Nikt nie poświęca tyle czasu. On to zrobił. I to dzięki niemu i jego sprawczości mogliśmy mówić o tym, że w grudniu ten drapieżnik usłyszał. Dla niektórych mało, tylko zaznaczam, bo to jest jedna z wielu spraw, 6,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, plus bardzo duże odszkodowania, bo tam te zadośćuczynienia tam przekraczają 1 000 000 zł, licząc tam ze wszystkimi odsetkami to z 1,5 miliona, więc plus nawiązki dla osób poszkodowanych. No poważnie, poważnie to brzmi. No ale to udowodniło nam wszystkim, że ta cała robota nie poszła na marne. Tylko mamy koniec kwietnia. Do tego procesu została złożona apelacja, czyli zobaczymy, co się wydarzy w apelacji. W innym równoległym procesie został skazany w lipcu zeszłego roku na karę pozbawienia 18 miesięcy pozbawienia wolności bezwzględnego więzienia.
Czyli 1,5 roku i 6,5.
Tak, tak. Była apelacja niedawno, miesiąc temu plus minus zapadł prawomocny wyrok skazujący go na więzienie, a on jest dalej na wolności. I jeszcze powiem więcej. I dalej kombinuje i dalej bajeruje inne dziewczyny.
Czyli w jednym przypadku wyrok jest nieprawomocny, w drugim przypadku jest prawomocny.
Tak.
Czyli ten człowiek powinien siedzieć w pierdlu.
Jest na wolności.
Dlaczego?
To jest dobre pytanie. To chętnie, jak może ktoś, kto to ogląda, niech napisze, dlaczego system działa w ten sposób, że żeby kogoś wsadzić do puchy, to musi minąć tyle czasu. Mało tego, w międzyczasie, co jest absolutnym kuriozum, odbyła się wokanda, bo do tej sprawy, gdzie on tam te 6,5 roku dostał, jest zabezpieczenie, bo on był w areszcie, później wyszedł, dostał poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych, wpłacił brat. Plus miał dozór policji, zakaz opuszczania kraju. Jego adwokat złożył wniosek o ściągnięcie z niego dozoru, żeby nie meldował się na komisariacie. I mając już te wyroki, sąd uchylił mu dozór. Czyli jedyna smycz, która na czas tego okresu powodowała, że musiał się kilka razy w tygodniu meldować na komisariacie, żeby się powiedzieć jestem, została zdjęta. To pokazuje w ogóle, tych spraw jest 13 na biegu teraz i cały czas ich przybywa.
Czyli mamy tak, dwa procesy już zakończone, jeden prawomocnie, drugi nie i kolejne 13 postępowań, tak?
13 jest w tej chwili w biegu i to nie są dwa jedyne wyroki, dlatego że on został skazany za niealimentację również, to jest wyrok karny. W kilku sprawach dotyczących znęcania się nad własną rodziną też został skazany.
Czyli jest to człowiek, który znęcał się nad własną rodziną też?
Ba. W momencie, kiedy wyszedł z aresztu, w momencie, kiedy siedział w areszcie, jego była partnerka, nad którą się znęcał latami, założyła mu sprawę o pozbawienie go praw rodzicielskich. Bo okazało się, że dzieci, co zeznali świadkowie, były świadkami tych brutalnych, przemocowych jego zachowań. Mało tego, te dzieciaki widziały, jak on bił te kobiety. One to widziały i w zeznaniach to jest wszystko opisane. Ci chłopcy poszli zeznawać, bo już są dorośli. I uwaga, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, chłopiec, jego syn, który się go boi, uciekał przed nim ze szkoły, gdzie ojciec ma zakaz zbliżania się do niego, uciekał, chował się gdzieś po galeriach przed ojcem. Mi się w głowie nie mieści. W ogóle coś takiego, ja rozumiem, być może on to tłumaczy w ten sposób, że to są jego dzieci, że on chce mieć z nimi kontakt, być może on za nimi na swój chory sposób tęskni, ale on je nęka w dalszym ciągu. I to nie jest sytuacja, o której ja mówię, pomimo tych wszystkich wyroków, tych zarzutów, które mu są stawiane, znęcania się nad rodziną, on sobie nic z tego nie robi. Mamy przestępcę, gigantycznego przestępcę na wolności, prawomocnie skazanego, który powinien siedzieć i dalej jest na wolności.
Czy to znaczy, że skoro nie ma już dozoru, to on w każdym momencie może opuścić Polskę?
Tak. No mamy Schengen, no to wiadomo, śmignie gdzie chce. W przypadku paszportu on został zatrzymany, więc z paszportem może być gorzej. No ale niech dopłynie gdzieś do basenu jakiegoś morza, obojętnie, gdzie by pojechał, gdzie, nie wiem, Włochy, gdzieś tam Armenia, nie wiem, gdzieś by uciekał w tamtędy. I Boże, załatwiłby sobie transport na inny kontynent, tylko tyle go widzieli. Więc ja nie wiem, czy on ucieknie, czy nie ucieknie, czy będzie się stawiał, czy jest widywany i tak dalej, bo w tej chwili trochę zapadł się pod ziemię. Przez chwilę był niedostępny. Ja szczerze mówiąc myślałem, że to potrwa, nie wiem, tydzień, dwa.
Ale z jakiego formalnego powodu on nie siedzi w więzieniu? Czy to jest za niego zostało złożone jakieś poręczenie?
Nie, no bo jak zapada wyrok prawomocny polegający na tym, że musi ten człowiek odbyć karę więzienia 18 lat, no to jest tam jakaś procedura, że pewnie dokumenty muszą przejść do sądu, właściwego sądu do wykonania i tak dalej. Sąd we Wrocławiu podjął decyzję, apelacja, musi to wysłać później do, bo sąd właściwy, który to rozpoznawał, była Legnica. Legnica musi to przekazać do właściwej jednostki dla jego zamieszkania, to jest Jelenia Góra z kolei. I to wszystko proceduje się na papierach.
No dobrze. Ile przebywał w areszcie tymczasowym?
20 miesięcy.
Dlaczego tego aresztu nie przedłużono?
I to jest bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Rozmawiając z moim adwokatem, świetnym karnistą, nomen omen, on twierdzi, jak zresztą wszyscy, to jest takie populistyczne określenie, że ta instytucja aresztu jest nadużywana. Tylko ona jest nadużywana często w przypadkach ludzi, którzy albo nie są skazani, albo jeszcze nie mają nawet zarzutów postawionych, więc ja to rozumiem, ten moment. On tu miał zarzuty postawione i to nie w jednej sprawie, tylko w wielu, więc nie mówimy o takim przypadkowym, losowym, czy też pomówionym przestępcy, tylko mówimy o przestępcy, który jeszcze w dodatku z jego telefonu wypadły materiały, które totalnie go obciążają.
Czyli standardem wydawałoby się, powinna być sytuacja, że on siedzi w areszcie tymczasowym do wyroku i najlepiej do uprawomocnienia się wyroku.
Powinno tak być w przypadku zarzutów, które są zagrożone wysoką karą. Ja czytałem uzasadnienia sądów apelacyjnych dotyczących utrzymania w mocy na początku tego wyroku, tego aresztu. I tam wszędzie było brzmiało w moich uszach wysoka kara, ucieczka. Kiedy ktoś nie ma stałego meldunku, a on go nie miał, przez czas, kiedy przebywał na wolności przed aresztowaniem, to oczywiście bardzo łatwo jest to załatwić. Poprosił adwokat, jego adwokat poprosił siostrę, siostra go przyjęła na meldunek, to dalej nie jest jego mieszkanie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Co ten człowiek ma do stracenia poza zemstą w tej chwili? Po co on w tej chwili egzystuje? No bo on ma tak, pozbawiony jest praw rodzicielskich, jego dzieci nie chcą mieć z nim kontaktu, właściwie nic go nie trzyma, nie ma żadnego majątku, żadnego biznesu konkretnego, właściwie znajomych już nie ma, bo jest w wielu miejscach spalony, to co go trzyma, raz A w kraju, żeby tu był i poszedł grzecznie siedzieć być może z 10 lat, albo co go powstrzyma w którymś momencie, jak już jest w tym narożniku, przed tym, żeby... Trochę kolokwialniej, może trochę demonizuje sytuację, przyjść i odstrzelić mnie. Co mu szkodzi? Jemu grozi 10-12 lat w totalu. Albo potrącić mnie na pasach. Przypadek. Znamy teraz, niestety, te wszystkie wydarzenia. Przecież wszystko takie może się wydarzyć. On nie ma nic w tej chwili do stracenia i ani razu nie usłyszałem w sądzie, żeby ktoś zwrócił uwagę na te okoliczności, pomimo tego, że one były podnoszone.
Ogląda się pan za siebie?
Cały czas. Znaczy, generalnie zmieniłem swój styl życia. Nie ma czegoś takiego jak spontaniczne wyjście w tłumu. Nie ma czegoś takiego. Jest punkt tu punkt, bez jakichś takich... bardzo szczelne, bliskie mi towarzystwo. Weryfikacja wielu ludzi, odcięcie się od niektórych kontaktów. No tak, byłem do tego zmuszony. Zmieniłem swój sposób postępowania. Myślę, że nawet byłem kiedyś bardziej otwarty. To są trudne wydarzenia, które zmieniają człowieka, chcąc, nie chcąc.
Dla wielu kobiet stał się pan tak naprawdę kimś, w kim zobaczyły ratunek. Poznał pan wiele, wiele kobiet. Jak wyglądały te spotkania? Jak wyglądały te wasze rozmowy?
Oprócz tych kobiet, które były poszkodowane przez Roberta, i spotkałem się z wieloma kobietami, które były poszkodowane przez innych podobnych jemu, czyli które były w trudnych sytuacjach przemocowych. Za każdym razem oczywiście jestem... cieszę się oczywiście, że mogłem w ten sposób pomagać, nieść trochę taką nadzieję, być takim przykładem zdeterminowanego człowieka, który udowodnił, że da się doprowadzić sprawcę przed wymiar sprawiedliwości, ale czuję wielkie jednocześnie rozczarowanie, ponieważ co z tego, że ja to wszystko zrobiłem, jak teraz rozmawiamy, on jest dalej na wolności. Czyli cała ta moja praca, mam wrażenie, że ja idzie jak para w gwizdek. Nie daj Boże, tak jak powiedziałem, wydarzy się coś więcej, to te osoby nie będą czuły tej sprawiedliwości i ta cała robota, która została wykonana, ona w tym momencie uchodzi. Czy widziałem się z kobietą? Pyta mnie pan, jak ona się czuła. Po tym programie, jedną, która została skopana po kroczu, okradziona na 1 000 000 złotych. Widziałem się z kobietami, które traciły dzieci w wyniku poronienia. Widziałem się z kobietami, które miały poprzecinane opony w samochodzie. Widziałem się z kobietami, które miały spalony roundupem ogród, wszystkie rośliny popadały, które miały porysowane samochody i tak dalej w wyniku takiego zastraszania. Rozmawiając z nimi, one wszystkie skierowały oczy na mnie, bo każda jedna była na policji. Każda jedna odbiła się od drzwi i dostała w którymś momencie liścik pod tytułem "Umarzamy". Kiedy podnosiłem ich wiarę w którymś momencie, pomogę wam, dajcie mi czas, współpracujmy, to ta wiara rosła i to było widać. One miały taką energię, wiatr w żagle, nowa nadzieja. A nagle przychodził czas konfrontacji w sądzie. I sąd podejmował decyzję irracjonalną. Albo zapadał wyrok, a on dalej był na wolności. Albo miała się odbyć rozprawa, a on rzucił L4 i mógł to przeciągać w nieskończoność. Albo odbywała się rozprawa, przychodził jego świadek i kłamał w żywe oczy. Zapada wyrok, dziewczyna dostaje uzasadnienie, jest szczęśliwa, jest wyrok. Wpada apelacja. Apelacja utkana przez prawnika, pełna kłamstw, manipulacji, stawiająca tą kobietę w roli alkoholiczki, ćpunki, niezrównoważonej psychicznie kobiety.
Ale ktoś może powiedzieć, adwokaci mają takie zadanie, zawsze bronią swojego klienta.
Jest granica. Mój adwokat, świetny adwokat karnista, może ktoś się z tym nie zgadzać, bo ja rozumiem, to jest biznes w wielu miejscach. Jest coś takiego jak etyka zawodowa. Jest od tego Okręgowa Rada Adwokacka. Istnieją instrumenty nadzoru nad tym, jak ten adwokat powinien pracować. I są granice tej manipulacji i są granice pomówień. A to bardzo często jest nadużywane przez adwokatów.
Czyli ci adwokaci, występując w tych sprawach, broniąc tego predatora, łamali prawo.
Mój adwokat, bo to chciałem powiedzieć, powiedział mi wprost. Gdyby pan mi przyniósł, czyli ja, przyniósłbym mu dowód, potencjalnie albo powiedziałbym o czymś, przyniósłbym dowód poświadczający na jakąś okoliczność budzącą wątpliwości, które mógłby być kłamliwe, on by tego nie złożył. On by wybił mi to z głowy, bo on nie podpisze się pod czymś takim. Ale tych niestety jest na lekarstwo. Większość bierze kasę, mówiąc krótko, napychają kieszenie. Jeden z adwokatów, który go teraz broni, żadna tajemnica, nie będę wymieniał nazwiska, ale ludzie mogą sobie wygooglować. Wygrał rajd Monte Carlo. Tak. Oprócz tego, że jest karnistą w okręgu wrocławskim, dolnośląskim, to wygrał w tej chwili w WRC Monte Carlo. Świetny rajdowiec. Świetny kierowca. Oskarżony o fałszowanie zaświadczeń medycznych. Krążą legendy również, że zmuszał świadków do składania fałszywych zeznań. Tak wygląda mniej więcej pewna grupa zawodowa, która bardzo dobre wyniki finansowe robi, która wygrywa w procesach karnych.
A skąd Predator, skąd Robert E. ma pieniądze na takich adwokatów?
A może to nie chodzi o pieniądze? A może chodziło przez długi czas o to, że ręka rękę myje? A może chodziło o to, że on dostarczał tym ludziom jakichś dodatkowych klientów, o czym wspomniałem, tym byłym prokuratorze? Inny adwokat, bo on miał ich wielu. Trwa postępowanie, duża sprawa. Ja jestem oskarżycielem posiłkowym. Jego ówczesny adwokat, o nim też można poczytać w mediach, genialny człowiek.
Rozumiem, postać publiczna.
Tak, no adwokat jest, reprezentuje zawód publiczny i mało tego występował w mediach, więc nie trudno będzie sobie go odnaleźć. Ma na imię Rajmund. W każdym razie facet zrobił coś takiego, że podczas procesu wyszedł z sądu i zaproponował mi spotkanie, które to spotkanie miało służyć nie wiem jakim celom. Właściwie spotkał mnie w klubie nocnym. Coś tam mnie zaczepił, chciał coś ode mnie i na początku nie wiedziałem, kim on jest w ogóle. On powiedział, miałem drinka w ręku, powiedział, słuchaj, odłóż tego drinka na chwilę, bo powiem ci, kim jestem, a dlaczego z tobą rozmawiam, to wylejesz go na mnie. No i przedstawił się, że jest adwokatem Roberta i nie chciałem mieć z nim kontaktu, ale namawiał mnie, a jestem człowiekiem ciekawskim, więc w którymś momencie się zgodziłem. Mówię, dobra, biały dzień, 14 godzina, czerwiec, ciepło, spotkajmy się w publicznym miejscu. Zaproponował, to był Filharmonia, tam byłby pod Narodowym Forum Muzyki, on sobie siedział na słoneczku, ja do niego podszedłem, on mówi, chodź do restauracji, do hotelu. No dobra, no i po drodze go pytałem, po co ty chcesz się ze mną spotkać, ja nie jestem tutaj twoją stroną, nie możesz ze mną rozmawiać, powinieneś gadać z prokuratorem, jak chcesz negocjować cokolwiek, to nie ze mną. Wchodzimy do hotelu, ja kieruję się do restauracji, a on do mnie, nie, idziemy na basen. Tak, na basen. Jak na basen? No na basen, no wiesz, twoi detektywi, tu jakieś nagrywanie. Chcę mieć pewność, bo to, co ci chcę zaproponować, jest warte uwagi. Kurczę, no i wtedy ta ciekawość. Powinienem powiedzieć stop. No ale dobra, znam ten hotel, znam to miejsce, kilka osób się uśmiechnęło, wchodzimy na basen. Nieprzygotowani. Weszliśmy w bokserkach i próbowałem w jakiś sposób, żeby tylko nie wsadził mnie do wody, żebyśmy do tego basenu nie weszli. Poszliśmy do groty solnej, jakoś się wymiksowałem od chloru, coś tam zacząłem wymyślać. I podczas tego spotkania, kiedy siedzieliśmy w tej grocie solnej, złożył mi propozycję następującą. Mniej więcej zacytuję, trochę parafrazując tą jego wypowiedź. Słuchaj, guzik, mnie interesują te babki. Ja chcę mieć takich Robertów i ich reprezentować. Ty zacząłeś tutaj z mediami gadać, wobec czego ja będę bronił tych Robertów, będę miał fajne sprawy, a tobie w tym procesie coś ułatwię. Ja się go pytam, co? Dam ci dwie kartki in blanco podpisane przez Roberta, dasz jednej z poszkodowanych, wpiszemy na niej, co chcesz.
Coś niesamowitego.
To jest łapuwa. To jest zagrywka absolutnie nie fair. Nielegalna w ogóle. Zabrał mnie po to, żeby mi to złożyć, tą propozycję do miejsca, gdzie go nie nagram. A ja go nagrałem.
W jaki sposób?
Powiedziałem już to kilka razy. W którymś momencie już zacząłem mieć obsesję. To, co powiedziałem, ukrywałem się, starałem się odcinać od ludzi, zmieniłem towarzystwo, a jak dzwonił do mnie jakiś nieznany numer, to pierwsze co do dyktafonu szukałem. Więc nagrałem go. Złożyłem ten materiał do Okręgowej Rady Adwokackiej, nie bezpośrednio, bo to zrobiła dziennikarka. I powiem panu ciekawostkę. On się odłączył od Roberta, przestał go reprezentować, wymiksował się, ale jeszcze nie wiedział, że mam nagranie. Jak dziennikarka do niego zadzwoniła, zaprzeczył temu wszystkiemu, po czym oczywiście zaczęli wymyślać historię, że to AI. Wiadomo, dzisiaj tak można wszystko zmanipulować. I co najlepsze, zdałem sobie z tego sprawę, że w tej sprawie poszkodowanym nie jestem ja, czy te kobiety, tylko Robert E., bo to jego adwokat chciał zdradzić. I teraz, żeby płynąć do puenty. Wie pan, że on go dalej reprezentuje? Żeby pan się nie zdziwił, że zaraz od adwokata dostanie pan pisemko pod tytułem, że Filarowski u pana był. Nie, 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 żartuję. Ale kilka wydawnictw dużych gazet, które napisały artykuł o tym adwokacie, dostało pismo reprezentujące z podpisem tego adwokata, który zdradził swojego klienta, dalej go reprezentując. Za co? Za pieniądze? Nie, on nie miał tych pieniędzy. Robert E. prawdopodobnie w Okręgowej Radzie Adwokackiej zeznał, że tak byli umówieni, To teraz jest tylko moja hipoteza, że to nagranie miało tak wyglądać, że chcieli coś może na mnie mieć, żeby tylko ten adwokat nie został skompromitowany, bo on by wyleciał.
Czyli że to wszystko była ukartowana prowokacja albo próba obrony. No niesamowite. A proszę powiedzieć, czy oprócz tego jednego adwokata wobec innych adwokatów współpracujących z Robertem i toczą się jakieś postępowania?
Wspomniany kierowca rajdowy ma sprawę w Gorzowie Wielkopolskim. Dziennikarze próbowali się tam dobrać, z tego co wiem, do prokuratury. To też jest fantastyczna rzecz. Informacja powinna być jawna w tym przypadku. Przynajmniej w jakiejś części tego postępowania. Prokuratura milczy. A wiem, że zarzuty są postawione. I milczy. Przez ułamek chwili adwokat został zawieszony w pełnieniu funkcji adwokata, ale odwołał się. I dopóki tak naprawdę sprawy będą w toku i nie będzie prawomocnego jakiegokolwiek wyroku, to on dalej będzie adwokatem. I będzie mógł reprezentować swoich klientów. Bardzo dziwne jest to, że ja myślałem, że to jest po prostu na początku, kiedy zaczynało się to wszystko, że to jest klasyczna jakaś taka zabawa na zasadzie chodzi tylko o pieniądze, jakiś chłop się zakręcił, może o czymś pomyślał, może jakaś kobieta, może jakiś rozwód i myślałem, że to jest bardzo osobiste, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, w co ja wdepnę tak na dobrą sprawę. Okazuje się, że to wszystko jest ze sobą spięte, powiązane i funkcjonujące. Słyszałem wiele podcastów, nawet u pana. Borys był u pana jakiś czas temu. Znam Borysa, też był ze mną. Nawet mi pomagał, podpowiadał pewne rzeczy, bo się go radziłem na temat różnych takich operacyjnych zagrywek. I wierzę, że są ci dobrzy, że w tym stadzie tak naprawdę policji są te białe owce. Ale mu już to powiedziałem, ten zbiór czarnych owiec w tych strukturach jest za duże. Ktoś mówi, że lata 90. nie istnieją, że w tej chwili to się przyniosło białe kołnierzyki. Istnieją. To działa trochę inaczej. To dalej są kontakty, to dalej są znajomości. Systemy informatyczne można obejść zdjęciem. Wszyscy mówią, że nie mogą sobie tak wejść w jakąś historię.
Bo to zawsze będzie odnotowane.
No ale znajdą sposób na to. Jeżeli jestem operacyjnym, czyli w policji, to mam uzasadnioną notatkę jakiegoś OZI. OZI w ogóle, czyli osobowe źródło informacji, może również być utajnione przez oficera policji. Więc istnieje milion sposobów na to, żeby to wszystko zatuszować. W momencie, tego nie mówiłem, w momencie, kiedy jedna z policjantek dokonała czynu udostępnienia mojego telefonu, dowodu w sprawie, już nie będę tego rozwijał, dlaczego i po co, bo za dużo, żeby gadać, przekazała ten dowód w sprawie osobie nieuprawnionej, złożyłem zawiadomienie, jakim cudem telefon, który jest dowodem w sprawie, został przekazany osobie nieuprawnionej. Złożyłem zawiadomienie do BSW. BSW odpisało, przepraszamy, policjantka dalej pracuje i nic tu się nie zmieni, bo prawdopodobnie struktury kadrowe policji są i nigdy nie będą zasilone przy tych koneksjach i relacjach, które występują. A garnizon dolnośląski jest wyjątkowo zły, jeśli chodzi o sytuację.
Na czym polega to, że jest wyjątkowo zły?
Nie chcę tak... Całą Polskę zbulwersowała sytuacja w Bystrzycy Kłodzkiej. Ja myślę, że...
Czyli historia mężczyzny, który siedzi teraz w tymczasowym areszcie, bo użył broń i zabił napastnika.
Tak.
I prokurator postawił mu zarzuty przekroczenia obrony koniecznej.
Tak. Abstrahując od tego...
Sprawa nie jest jednoznaczna.
Ja wiem, ale ja tutaj nie chcę rozmawiać o tej sprawie. Mhm. Czy tak było, czy tak nie było, dlaczego on strzelił, czy poszedł, wziął pistolet i tak dalej. Nie wiem. Nie było mnie tam, nie znam okoliczności, nie znam akt, ale co innego wiem na pewno. I to wiem ze źródeł, które absolutnie są mi wiarygodne. Bystrzyca jest blisko Wrocławia. Tam mam kilku znajomych. I również w strukturach policji. Którzy wprost powiedzieli, że wiedzieli, kim są ci ludzie. Na tych ludzi były zawiadomienia. Nikt nie wyjdzie w tej chwili publicznie, nie będzie mówił. Dyskutuje się w policji na ten temat, jak to się wydarzyło. W tej chwili szemrają, czy były zawiadomienia. Być może coś ginie w tej chwili, żeby nie było dowodów na to, że policja dała ciała, mówiąc krótko, kiedy były zawiadomienia na potencjalnych ludzi, którzy maltretują innych ludzi. Czy ten sprawca popełnił i przekroczył tą obronę konieczną, czy nie, to tak jak powiedziałem, nie będę tego tłumaczył. Ale jedno jest pewne. Policja wiedziała o tych ludziach tam. Wiedzieli, z kim oni mają do czynienia. Nie podjęli działań. Nie było to adekwatne do danej sytuacji. Aż w końcu komuś spadła głowa. O tym właśnie mówię.
Czyli mieszkańcy mogli czuć się terroryzowani i tak naprawdę pozostawieni samym sobie.
Robert i ten case jest analogiczny. Gwałty tutaj były. Tu były inne przestępstwa, do których dochodziło w wielu momentach. Był nawet oskarżony facet. Czytałem te akta. Chłop został z branży budowlanej został szukany przez Roberta i na 350 tysięcy. Robert i został przez niego pobity, bo nie chciał mu oddać pieniędzy. Zgłosił, Robert i poszedł na obdukcję, zgłosił zawiadomienie na policję i chłop o mało nie został oskarżony za napaść. Czym to się różni? A na Roberta i było dziesiątki różnych zgłoszeń i nikt tego nie podjął. O tym mówię, skostniałość systemu. W dochodzeniówce, w statystycznym komisariacie pracują ludzie, nie chcę mówić w jakim wieku, ale powiedzmy z 3-letnim doświadczeniem. Pan jest świetnym dziennikarzem. Ile trzeba czasu życia poświęcić na to, żeby przynajmniej powiedzieć o sobie, jestem średni? Ile? 3 lata? 3 lata to według mnie dopiero się odrasta od ziemi.
To jest nowicjusz.
To jest nowicjusz. A my mówimy o sprawach, które są prowadzone przez nowicjuszy na tych małych komisariatach. My nie mówimy o Warszawie, o stołecznych, o grubych akcjach, gdzie mają zasoby na to, żeby przesunąć tych właściwych ludzi, kiedy tam są odpowiednie, to co między innymi Marcin mówił, odpowiednie struktury do tego, żeby przeciwdziałać tej zorganizowanej przestępczości. My mówimy o pojedynczych przypadkach, które tworzą masę w tym kraju. I te przestępstwa są obsługiwane właśnie przez osoby nieudolnie. I to jest problem tej struktury. Wakaty będą, bo człowiek przychodzi i po 3 latach wychodzi. Na komisariacie we Wrocławiu, w którym toczyła się sprawa Roberta i okazało się, że pani komendant między innymi przyklepywała zarzuty psychicznie choremu człowiekowi, który nigdy tych czynów nie popełnił. Czyli znaleźli kozła ofiarnego, mieli włamania do samochodów, to jemu przyklepiemy. Ta sprawa na szczęście przy udziale dziennikarzy została ujawniona i ta pani jest na emeryturze. Ale dlaczego nie ma odpowiedzialności? Przecież poniszczyli, takich przypadków znamy wiele, poniszczyli ludziom życie.
W tym przypadku ma pan takie poczucie, że nie jest pan broniony przez państwo, że to państwo, na które pan płaci podatki, zawiodło?
Tak. To państwo zawiodło. To państwo zawiodło mnie, zawiodło te kobiety, zawiodło pewnie tysiące innych osób. Dalej zawodzi. Ten system nie funkcjonuje. To trzeba powiedzieć wprost. I przy tym stanie rzeczy, tak jak to działa, fajnie to PR-owo wygląda, fajnie w mediach możemy mówić o różnych spektakularnych akcjach, tylko one są na chwilę, to jest taka zasłona dymna. Podam kolejny przykład, bardzo ciekawy. Jak dzwoni się do prokuratury, kiedy jest się na przykład osobą poszkodowaną, to najczęściej w prokuraturze słyszy się taką melodyjkę lub taki głos, że prokuratura nie udziela informacji o postępowaniach przez telefon, mówiąc krótko. Więc oznaczałoby to tyle, że trzeba do nich pisać bądź przyjechać fizycznie. 5 lat trwa moja sprawa o nękanie mnie przez Roberta i ta pierwsza, te szampany, o których powiedziałem, te hotele, śledzenie mnie i tak dalej. 5 lat. Ja się z prokuratorem nie mogę spotkać.
Dlaczego?
Bo on nie chce ze mną gadać.
W pańskiej sprawie?
Tak. Ja do niego dzwonię, ja do niego przyjeżdżam z buta, pytam się, czy on jest. Oni się chowają przede mną. Oni nie chcą ze mną gadać. Ani razu go nie widziałem na oczy. A pisałem setki maili. Może nie setki, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem jakimś stręczycielem czy nękającym
stalkerem
prokuratora. Nie. No, ale po prostu byłem ciekaw, jak wygląda sytuacja dotycząca mojej sprawy. Byłem w sądzie w Oławie, bo to jest oławska prokuratura. No ja podjadę, mam blisko przez ulicę, wejdę z buta. Siedzi tam pan. Do kogo pan? Do tego pana. A był pan umówiony? No nie, bo z tym panem się nie da umówić. Mogę się z nim spotkać? 5 minut potrzebuję. Nie.
Było przecież mnóstwo prób w Polsce ostatnie lata naprawy wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Gdyby pan miał okazję spotkać się dzisiaj z ministrem Waldemarem Żurkiem, to co by panu powiedział? Co on powinien zrobić? Co powinni zrobić politycy, którzy uchwalają prawo? Czy problem tkwi w niewykwalifikowanych ludziach, niemoralnych policjantach, sprzedajnych adwokatach, nieudolnych sędziach? Czy problem tkwi w prawie, które powinno być zmienione?
Podam panu najprostszy przykład. Myślę, że w prawie te wszystkie trzy rzeczy, które pan wymienił, tam też istnieje problem. Czyli to jest problem systemowy. Nie da się tego załatwić punktowo, więc zdaję sobie z tego sprawę. Powiedziałem, jestem z branży IT. To jest trochę tak, że gdybyśmy dzisiaj wymieniali jakiś system informatyczny, to nie możemy go wyrwać, włożyć drugi, bo to tak nie działa. Trzeba to odpowiednio skonstruować i stworzyć na to jakiś plan. Ciężko jest to zrobić w ciągu pewnie jednej kadencji jakiegoś rządu, jednego ministra, bo to musiałby być plan długofalowy, wszyscy się podpisali, wszyscy ręce na pokład i wspieramy to przez 5-10 lat.
Do tego byłaby potrzebna czy konieczna zgoda polityczna, a wie pan, że te wszystkie sprawy są tak naprawdę instrumentem walki politycznej.
No tak, no i właśnie o tym mówię, że będzie przeciąganie, to ty zwalanie winy jeden na drugiego. Widzą to ci na dole. I teraz właśnie do tego prowadzę, dlaczego tak jest. Bo można bardzo łatwo wprowadzić pewne zmiany. Podpowiedział mi to jeden z szanowanych przeze mnie właśnie karnistów. Dlaczego prokurator ani sędzia nie ma czegoś takiego jak plan na śledztwo, ale w rozumieniu zamkniętego okresu czasowego? Czyli masz się wyrobić w 12 miesięcy.
No ktoś może powiedzieć, mam tyle spraw, że jak wprowadzimy taki termin, to będzie dramat.
Jasne. To wtedy trzeba to odpowiednio i proporcjonalnie rozłożyć, bo mamy losowanie tych spraw, te takie niby, ale być może ten system tu też jest zawodny, bo on być może nieproporcjonalnie mierzy te sprawy. Przecież mamy te akta, tą salę tych akt, nie pamiętam w jakiej to sprawie było, chyba na Mazurach, że jeden sędzia dostał 12 lat, będzie czytał. Więc chodzi o tą proporcję, że istnieją sprawy, które oczywiście mogą iść na biegu, ale niektóre sprawy są bardzo skomplikowane i one się budują. Moja sprawa, kiedy trafiła na wokandę sądową, miała, nie wiem, tam naście tomów. W trakcie postępowania wzrosła o kolejne naście tomów. Wobec czego to nie jest tak, że sprawę przyjmujemy na początku i ona jest jakby ma określone ramy i ona rośnie. Ale równie dobrze moglibyśmy ustalić, ile dana sprawa lub ją wycenić, mogłaby trwać czasu i w tym czasie masz się wyrobić. Jeżeli się nie wyrabiesz w tym czasie, włącza się system nadzoru i kontroli. Czy ty jesteś odpowiednią osobą do tego? Podobnie w policji. Śledztwo nie powinno się przeciągać. Ja wiem, że oni powiedzą, mamy 700 spraw, mamy to i tamto. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko trzeba użyć pewnej proporcjonalności, bo jeżeli ma sprawę, która dotyczy poważnych zarzutów gwałt, na przykład, a on w tej chwili przesłuchuje 5 godzin gościa z Biedronki za batonik, no to gdzie jest ta proporcjonalność?
No to jest absurd.
No ale tak jest.
Spotkał pan wiele kobiet. Mhm. One reagowały na pańskie występy w mediach też. Mam wrażenie, że pańska obecność medialna przełamała w nich coś. Nie jest łatwo pójść z taką sprawą i ją zgłosić.
Tak, nie jest łatwo. Pomogłem i pomagam w tej chwili w tym, żeby sprawy nie były umarzane. Te kobiety mogą się do mnie zgłosić, nie w mojej sprawie, w swoich sprawach podobnych, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem zorientowany, jak robić, jak zgłaszać sprawy dotyczące innych przestępstw. Nie, ale w sprawie o nękanie, w sprawach o stalking, o potencjalne oszustwo, wiem, jak złożyć zawiadomienie na policji, żeby ono chwyciło. Nauczyłem się, można powiedzieć, słów kluczy, które trzeba wpisać do protokołu policyjnego, żeby nie ułatwić prokuratorowi ani policjantowi.
A może pan o tych słowach teraz powiedzieć, czy raczej to jest rozmowa na indywidualne spotkanie?
Nie, właśnie nie, bo ja nie chcę z tego tytułu pieniędzy. Ja sobie powziąłem taki projekt, który być może niebawem zmaterializuję. W fundacji, która miałaby na celu po prostu wesprzeć tego typu właśnie aktywności, bo rozmawiałem, to też taka dygresja, rozmawiałem też z Katarzyną Dacyszyn wielokrotnie, lubimy się z Kasią, ona to jest przykład ofiary stalkingu, gdzie stalker posunął się do czynu oblania ją w sądzie przed sprawą kwasem i kobieta cudem uszła z życiem, oczywiście rozległe poparzenia ciała i tak dalej. Fantastyczna kobieta, która przeżyła gehennę, ale z drugiej strony i zmieniła w pewien sposób też podejście do stalkingu w Polsce. Jest jakby prekursorką tego nurtu. Być może popracujemy razem, ale do czego właśnie, dlaczego o tym wspominam? Bo jest masę takich przykładów. Nawet Ewa Wilczyńska ostatnio, pisząc o MIS, mieliśmy nawet serial Agnieszki Kotlarskiej. Stalker, zabójstwo. Proszę zobaczyć, jakie to są korelacje. Gdzie jest początek tego przestępstwa i do czego to doprowadza finalnie. Więc słowa klucze polegają na tym, albo inaczej, zanim pójdziemy, to musimy mieć dobry materiał dowodowy. Materiałem dowodowym najlepszym są screeny rozmów telefonicznych i bardzo ważna rzecz, od razu zalecam, żeby przyspieszyć sprawę, wytłumaczę to na przykładzie. Składamy zawiadomienie, obojętnie jakiej treści na razie, na protokół. Policjant to przyjmuje, będzie wstrzymał postępowanie, nie od niego to będzie zależało, prokurator to dostaje i mówi, dobra, wszczynamy lub umarzamy. Żeby prokuratorowi już na tym etapie nie ułatwić, to należy zażądać oględzin telefonu. I uwaga, jest specjalny protokół, który musi sporządzić policjant, że on nie przyjmuje ustnych tylko zawiadomień i naszych SMS-ów wydrukowanych, tylko niech on sporządzi protokół z naszego telefonu. Czyli otwieram telefon, pokazuję, to są te rozmowy, które tu masz wydrukowane, zapisz to na protokół, że sporządziłeś oględziny. Po co to jest? Bo taki coś na pewno wróci od prokuratora pod hasłem, policjant, zrób jeszcze oględziny. Czyli mamy czas. Znowu. I to będzie trwało bardzo długo. Jak to uprzedzimy, to trochę pomożemy śledztwu, utrudnimy prokuraturze i bardzo ważne jest, żeby używać słów w protokołach kategorycznie żądam ścigania i ukarania sprawcy, boję się, te słowa muszą padać, ten człowiek mi zagraża, realnie czuję się, że może posunąć się dalej. Jeżeli to faktycznie ma miejsce, bo niekiedy te groźby są bardzo ostre. Użycie noża, nawet użycie słowa zabije cię. Czasami to są takie, nie traktujemy tych słów poważnie, jeżeli ktoś to wypowie, ale w stanie zagrożenia one mogą o czymś świadczyć. Więc to trzeba wszystko powiedzieć w tym pierwszym zawiadomieniu. Nie w drugim, nie w trzecim, bo w międzyczasie oni nam to umorzą.
A jaka jest skala tych umorzeń? Czy mamy jakieś statystyki w skali Polski?
Moja sprawa, albo te sprawy tych kobiet, to jest 100%. No przesadziłem teraz, żeby mówić absolutne 100%. Ja mówię o tej sprawie. Gdy patrzę na wszystkie, włącznie z moją, moja była 3 razy umarzana. 3. Dzięki adwokatowi, dzięki temu, że mam po prostu... O, i tu też jest bardzo ważna rzecz, bo te komentarze też się w sieci pojawiają. Trzeba mieć pieniądze. Musi mnie stać na adwokata. Nie każdy ma takie możliwości. No więc właśnie dlatego mówię, że niestety organizacja pozarządowa, która mogłaby wspierać takie osoby, których nie stać, a mogą się stać dramaty później, za które my wszyscy podatnicy później płacimy, można by było wesprzeć takim wsparciem polegającym na tych proceduralnym styku z policją, bo policja jest niechętna, żeby tą wiedzę obywatele mieli, bo oni znają wytrychy, oni wiedzą na jakim patencie... Widziałem protokół, i zeznania odsłuchałem i słuchając zeznań kobiety, czytając protokół, ma się wrażenie, że to jest to, że dokładnie to, co ona powiedziała, teoretycznie jest w protokole, ale diabeł tkwi w szczegółach. Są te niuanse, które stosuje policja. A naprawdę się pani go boi? A wtedy pada słowo, no nie wiem, może. I to jest coś później wpisane do protokołu. Ta pani nie wie, czy się go boi. No i tak nie może to wyglądać.
Myśli pan, że takie pytania padają z premedytacją?
No ja to nawet słyszałem. Ja to nawet słyszałem na tych nagraniach, które sporządził Robert.
Ale dlaczego? To wynika z tego, że ci policjanci po prostu nie chcą pracować?
Nie, no bo po co on ma się bawić w sprawę o stalking, o nękanie, o groźby? Batonik jest prostszy. I mało tego, ja nie jestem policjantem i szczerze mówiąc niektórym współczuję i do tej struktury nikt mnie nie zaciągnie, natomiast bo ja bym, gdybym ja tam był, to bym tam naprawdę poprzewracał stoliki, ale zrobili ranking przestępstw, które się nadają tak naprawdę na wysoką punktację. Groźby są bardzo nisko w hierarchii, a może trzeba byłoby je podnieść.
Nie jest pan policjantem, chociaż tak naprawdę przez te ostatnie kilka dobrych lat poznał pan kuchnię pracy policyjnej. Mhm. Nie jest pan też pisarzem z zawodu, ale napisał pan książki i to trzy książki już.
Czwartą kończę.
Czwartą pan kończy. Te książki mają jeden wspólny tytuł, to jest Rak.
Tak.
Rak to jest akurat pierwsza część. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. To jest książka, która powstała we współpracy. Rozumiem, że jest dwóch autorów, pani Nadia Szagdaj.
Nadia jest zawodową pisarką, cudowna kobieta. Jest dodatkowo detektywem i też jest kobietą, która walczy o prawa kobiet w rozumieniu właśnie tej sprawiedliwości takiej dotyczącej przemocy. Więc tu się świetnie się zgraliśmy, dogadujemy się doskonale, więc te powieści dzięki temu...
To są powieści, to jest fabuła.
Fabuła. Też taka...
Ale fabuła z fikcją, czy fabuła taka jeden do jednego, odtworzenie pańskich przeżyć i tych przeżyć kobiet, które opowiadały panu o swoich dramatach?
Nie odpowiem do końca na to pytanie w taki sposób, natomiast odpowiem tak... Postaci, które są stworzone w tej książce, są zainspirowane w dużej części wydarzeniami faktycznymi. W pierwszym tomie między innymi jest opisana sekwencja mojego przeżycia zatrzymywania mnie przez policję. Ta scena jest opisana w ogromnej drobiazgowości. Wszystko, co nam się dzieje, włącznie z wizytą w szpitalu, moim spędzeniem nocy w PDOZ-cie, wszystko jest opisane i to jest jeden do jeden. W niektórych sytuacjach nie byłem, kiedy ta bestia po prostu grasowała, więc to bazuje tylko na relacji świadków. Książka jest o tyle trudna była do stworzenia, że ja nie chciałem bazować na czymś, co jest nierealne. W sensie nie chcieliśmy wymyślać pewnych scen. Oczywiście inspirowaliśmy się faktycznymi emocjami, przeżyciami i opisami kobiet. I teraz jak zobaczyliśmy te nagrania, po tym jak te książki wyszły, to myśmy się nie pomylili. Czyli można powiedzieć, że nasza dedukcja, jak mogła wyglądać ta scena, była bardzo bliska rzeczywistości. Więc my odtwarzaliśmy pewne sceny na bazie naszego wyobrażenia i kształtu w oparciu o dowody. A później okazało się, że nie minęliśmy się z faktami. Ciekawostka też jest taka, że jedna z moich rozmów i później całe to śledztwo też zainspirowało między innymi Remika Mroza. Przecież napisał książkę na podstawie mojej historii i opowieści, więc to pokazuje, że ta historia jest ważna dla wielu ludzi. Moja koleżanka, już można powiedzieć teraz bliska, też to środowisko panu znane, bo to też blisko pracujące z Polsatem, która jest współproducentką serialu, który będzie powstawał na bazie tej historii, również miała styczność ze stalkerem. Okazuje się, że środowisko, w którym ta przemoc i to przestępstwo ma miejsce, jest ogromna. Tutaj te tereny, w których my się znajdujemy, warszawskie, jest nasączone tym. Tutaj co druga osoba jest tym porażana.
Ale to nie jest tak, że stalkerzy atakują tylko znane postaci, gwiazdy.
Nie, w ogóle nie. Nawet te osoby nie występują gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Ba więcej, wiele ludzi jest takich, którzy mają majątki. Może nie zawsze nawet majątek jest tym motywem do przewodnim, bo czasami wpływ ma bardzo duże znaczenie. Czyli jeżeli mówimy o tym, że nękam, stalkuję, grożę lekarzowi, no dlaczego lekarz, dalej tego nie rozumiem, dlaczego lekarz udostępnia karty pacjentów? W telefonie Roberta, i to tak jeszcze też wracając do tego, są zabezpieczone materiały mężczyzn uprawiających seks z kobietami. Nagrane zostały z balkonu mieszkania czy hotelu z takiego, przez Roberta i z takiego ukrycia, jak gdyby. Czyli kompromaty nie dotyczyły tylko i wyłącznie kobiet, one celowały w mężczyzn. Więc jeżeli na przykład śledził kogoś, wiedział, że na przykład jest jakaś schadzka, zdobył taki materiał, miał materiał dowodowy, który mógłby go obciążyć, tego mężczyznę, a wiedział, że na przykład jest wpływowy, to co osiągał? Niekoniecznie od niego pieniądze, ale może informacje. A wiemy, że informacja jest najdroższą walutą w tej chwili.
I być może dlatego ta siatka ludzi różnych zawodów jest tak spora i tak często w pewnych momentach zaskakujących mu pomaga. Co dzisiaj pana zdaniem może robić Robert i o czym myśleć? Czy planować kolejne przestępstwa? Planować ucieczkę?
Ktoś mi powiedział, żebym przestał próbować zrozumieć, bo go nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem w stanie nawet przewidzieć jego zachowań, bo znowu odniosę się do tego przykładu dziecka. Ja myślałem, że jeżeli dostaje ktoś zakaz, jeżeli ma ewidentną informację, nie kontaktuj się z dziećmi, to on to oszanuje. Jeżeli on nie szanuje własnych dzieci, no to gdzie on ma granice jakiejś moralności postawione? Co on może robić, co on może mieć w planach, w którym kierunku może zmierzać, czy uciekać, czy cokolwiek takiego? Tak, w trakcie śledztwa dostałem informację o kobiecie, która mieszkała w Australii i on próbował się z nią skontaktować w celu wydobycia od niej zaproszenia do tego, żeby do niej przyjechać. Pojawiały się też różne kierunki północnej Europy. Sądzę, że to miejsce akurat nie byłoby dla niego korzystne, bo jest naszpikowane elektroniką, więc on by szybko stamtąd wrócił. Ale gdyby nam na czymś wpadł, to kto wie. Humorystycznie tylko powiem. Wiem, że miał epizody z Niemcami i z Austrią. To teraz tak naprawdę, jak rozmawiam sobie w gronie najbliższych mi znajomych i takiego towarzystwa, to sobie dyskutujemy. Spyli, schowa się w piwnicy u jakiejś frau w Niemczech i będzie pomagał, i będzie pomocny. I tam będzie w tej piwnicy sobie żył. To oczywiście jest żart, który sobie puszczamy i pewnie daleki od prawdy. Ale nie wiem. Moim zdaniem szykuje, na pewno coś szykuje na mnie. Jestem tego pewien. Widziałem informację i powziąłem informację o tym, że chcę mnie kompromitować w dalszym ciągu. Ja się ujawniam. Moje życie nie jest idealne. Nie jestem idealnym człowiekiem. Znaczy w sensie nie mam... Nie wstydzę się tego, co zrobiłem. Może w ten sposób. Popełniłem masę błędów. I to, że wytykam mu w tej chwili to, co zrobił, nie blokuje mnie przed tym, żeby chciał, znaczy nie powstrzyma mnie przed tym, żebym w dalszym ciągu chciał to pokazać. Już to robię bardziej dla systemu, czyli to, co powiedziałem. Już chcę pokazać, że system zawodzi i skupiam się w tej chwili głównie na tym, a on nie wiem.
Gdybyście się spotkali, bo spotykaliście się nieraz oko w oko, twarzą w twarz, to co by pan mu powiedział?
Nic dzisiaj? Już w tej chwili bym mu nie mówił. Absolutnie nic. Spotkałem się z nim kilka miesięcy temu, jak już był na wolności, kiedy wchodził do sądu. Ja nawet nie reaguję na jego zaczepki. Jego ulubionym gestem jest wyciągnąć do mnie środkowy palec i on to robi w dalszym ciągu. Ja nie reaguję na to. To jest, moje emocje są chłodne. W sensie, kiedyś byłem odpalony, mój ląd był bardzo krótki. Teraz to raczej nie byłoby możliwe, żeby mnie w taki sposób sprowokował. To za długo trwa.
Sporo przeszliście i pan, i pańska była żona, i wasze dzieci. Jak teraz wyglądają wasze relacje?
No, to jest właśnie coś, co jest zadziwiające, bo myślę, że to może nie jest super idealne, ale to jest od bycia parą, później małżeństwem, poprzez rozwód, do bycia w tej chwili bardzo dobrymi rodzicami, którzy robią wszystko, żeby dzieciaki były szczęśliwe i myślę, że są bardzo szczęśliwe, a my funkcjonujemy jak dobrzy, no nie chcę powiedzieć przyjaciele, ale myślę, że ludzie, których dobro dzieci jest priorytetowe. Nie wszystko da się tak od razu wybaczyć, zapomnieć i tak dalej, ale myślę, że oboje jesteśmy ponad to w tej chwili.
Czy kiedy dowie się pan, być może z mediów, że Robert I. został zatrzymany i rozpoczyna odsiadkę tych 6,5 lat więzienia, spadnie panu kamień z serca?
Nie, no czekam na to, bo chcę mu wysłać paczkę. Więc jak będę wiedział, w tym zakładzie będzie...
A co tam
no to...
w tej paczce będzie? Książki?
Wtedy, bo myślę, że książki już miał, bo nawet była taka historia, że dostałem informację, już nie pamiętam z którego, od którego sprzedawcy... Słuchaj, czy to nie on kupił książki? Słowo dałem. Być może to był zbieg nazw, zbieg okoliczności, ale ktoś, albo ktoś się pod niego podszył, ale coś takiego miało miejsce. Sądzę, że książki przeczytał. Jeśli nie przeczytał, to ktoś mu je streścił, więc on o nich wie. Nie, nie, to będzie zupełnie coś innego, ale jak to nastąpi, bo mam na to pomysł, to na pewno to ujawnię, co zostało, albo nawet nagram taką relację, jak pakuję tą paczkę.
To czekamy na ten moment, bo myślę, ja że to nie jest kwestia żadnego odwetu czy zemsty, tylko zwykłej, elementarnej sprawiedliwości.
Tak jest.
Bardzo panu dziękuję. Moim gościem Rymanowski Live był pan Grzegorz Filarowski, człowiek, który z jednej strony stawił czoło predatorowi, a z drugiej strony stawia cały czas swoją działalnością czoło, czy też walczy z niesprawiedliwym systemem, który wciąż jest wokół nas. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję
ja
także państwu. Zapraszam oczywiście do komentowania tej rozmowy, do polubień, udostępnień i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję. Do zobaczenia.
Za obejrzenie odcinka dziękuję Lancerto, partner kanału Rymanowski Live.